Lubicie słuchać Słowo Boże? To dobrze, bo będę czytał całą księgę. I nie jest to Psalm 117, bo już go czytaliśmy. No prawie całą, troszeczkę uszczkniemy. Księga Jonasza. Co tu można czytać całą księgę? A jednak przeczytajmy. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze było coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem: jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. I słowo Pana tej treści powtórnie doszło do Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post, oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło,
i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego, a może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słuszne tak się gniewać? Skończymy na tym. Czy możemy dzisiaj czerpać naukę z historii proroka Jonasza? Opowiada nam ona o człowieku, który był powołany przez Boga do służby proroczej, ale okazał się w tym nieposłuszny. Wypowiedział posłuszeństwo, nie chciał przekazać tego słowa, które Pan miał dla Niniwy. I spotkała go za to kara. Jak otworzymy Biblię Warszawską, to mamy tutaj podtytuł przed tym pierwszym rozdziałem, który brzmi: powołanie Jonasza, jego nieposłuszeństwo i kara. I o tym właśnie czytaliśmy w pierwszym rozdziale. Nie wiem, czy wielu z nas ma obdarowanie prorocze. Czasem Duch Święty nas używa, daje jakieś słowo do zboru, do kogoś, ale nie wiem, czy chyba nieliczni tylko są, którzy wiedzą, że Bóg chce ich używać w służbie proroczej na stałe. A jednak choć nie jesteśmy nieposłusznymi prorokami, którzy odmawiają przekazania słowa, chyba że ktoś jest, nie ma nikogo, to jednak mamy wiele wspólnego z Jonaszem. Po pierwsze, tak jak Jonasz, wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Słuchamy o tym od lat. Dzisiaj siedzimy i słuchamy. Mamy nasze Biblię od lat. Czytamy, co tam jest napisane. A tam jest napisane tak. Księga Michała 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Oznajmiono nam. Więc wiemy, czego Bóg od nas oczekuje, ale czasem nam to nie pasuje, czego w danej sytuacji, w danym dniu Bóg od nas oczekuje. Nie bardzo nam pasuje albo bardzo nam nie pasuje. Czasem nam się nie chce czegoś zrobić, bo to wymaga wysiłku, bo trzeba zapłacić cenę, a czasem bardzo nie chcemy tego zrobić, bo nam to nie na rękę zwyczajnie, albo czasem strasznie nam się chce zrobić coś wręcz przeciwnego. Taką mamy przemożną ochotę na coś, o czym wiemy, że Bogu się to może nie spodobać i mamy problem. Bywamy podobni do Jonasza. Odwracamy się i idziemy do Tarszysz. Jedziemy gdzieś tam do Jafy, żeby złapać stopa do Tarszyszu. I mówimy: no taki okręt stał, tak? Mamy różne usprawiedliwienia w naszej głowie, chociaż wiemy, czego oczekuje od nas Pan. Bywamy też podobni do Jonasza w ten sposób, że w tym naszym nieposłuszeństwie woli Pana, którą znamy, w tej krnąbrności okazujemy się samolubni, czyli skupieni na sobie. Nie myślimy o tym, jak nasza decyzja, bo zawsze jest to jakaś decyzja, jak ta decyzja wpłynie na innych ludzi. A na kogo wpłynie najbardziej? Na tych, którzy są najbliżej. Czyli na tych, na których najbardziej nam zależy. Na tych, których najbardziej kochamy. Na naszych domowników. Nasze decyzje przede wszystkim i w największym stopniu dotyczą tych, którzy są najbliżej nas. A jeżeli nasze decyzje są pochopne, niedobre, złe, jeżeli nasze decyzje przyniosą złe owoce, to kto pierwszy zje te owoce? Ci daleko czy ci blisko? Ale kiedy podejmujemy tą decyzję, to o tym nie myślimy. Tak? Jesteśmy tacy podobni do Jonasza, który sprawił wielkie niebezpieczeństwo dla swoich towarzyszy podróży. Oni stracili wszystko, co mieli. Czytamy, że wyrzucali wszystko z okrętu, żeby był lżejszy, żeby ocaleć. I tak im to nic nie pomogło i wszystko wskazywało na to, że życie swoje stracą, a on w tym czasie zaszył się na dnie okrętu. Ani im nie pomagał, ani nawet nie chciał patrzeć na to, co robią. Tak? Kiedy oni w swojej bezsilności zaczęli się modlić, tak jak kto potrafił, to co robił Jonasz? Twardo spał. A przecież czytamy w 12 wersecie pierwszego rozdziału, że Jonasz dobrze wiedział, że cała ta burza to jest z jego powodu. On mówi do nich, wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Czyli sprowadził na nich niebezpieczeństwo pochopną decyzją swoją i jeszcze brnie. Trzyma się tego. Tak? On wiedział, na czym ta wina polega. Mówi, tak, bo uciekłem sprzed oblicza Pana. Oni się strwożyli, kiedy to usłyszeli. Jak to? Sługa Pana, Boga, który stworzył niebo i ziemię i ucieka sprzed jego oblicza. A on to zrobił, wie czym zawinił i idzie i się tam kładzie na dnie, kiedy wszyscy giną. I w tym też jesteśmy, bywamy podobni do Jonasza, że się w tych swoich nie zawsze trafnych decyzjach zapieramy. Że się tego trzymamy, jakby to było coś wartego trzymania się. Gdybyśmy byli tacy wytrwali w dobrych postanowieniach, w tych słusznych, jak bywamy uparci w tych niesłusznych i niedobrych, ale byśmy szli do przodu w naszym życiu. Dlaczego tak się dzieje? Jonasz dał się wrzucić do morza, a nie zmienił swojej postawy. Do końca. Nie zmienił tego swojego postanowienia i zaparł się przed Panem. Duma czy głupota? Jak mówimy o Jonaszu, albo jak patrzymy na jakichś takich naszych znajomych, dalszych, bliższych, to jesteśmy skłonni powiedzieć głupota. Nie? Ale jak sami brniemy w zaparte, coś tam poszliśmy krzywo i nie w tą stronę, ale brniemy w zaparte, no to wtedy kierujemy się dumą oczywiście. To jest normalne. Tak trudno jest się przyznać, nawet przed sobą jest trudno się przyznać, że źle zrobiłem, źle to wymyśliłem, źle pomyślałem. Nawet wiem dlaczego, nie chciało mi się, a chciało mi się trochę tamtego miodu. I o ileż trudniej przyznać się przed innymi. Tylko paradoks polega na tym, że inni już dawno to wiedzą. Oni już dawno wyrzucają wszystko z tego pokładu, żeby było lżej i wołają do Boga i wiosłują do brzegu. Tak jak ci inni na statku z Jonaszem. Oni już to wiedzą, ale my przed nimi się nie możemy przyznać do błędu. Jaki to ma sens? Ale tacy właśnie jesteśmy, podobni do Jonasza. Tak właśnie się to działo. W 5 wersecie czytamy, że ci żeglarze wołali do Boga. Każdy wołał do swojego Boga. Do takiego, jakiego znał. A w 13 wersie, że wiosłowali co sił do brzegu. I nam się tu wyjaśniło przy okazji, skąd się wzięło to stare rosyjskie przysłowie wołaj do Boga i wiosłuj do brzegu. Z pierwszego rozdziału Jonasza to pochodzi. Chociaż tak, jeśli już trzymamy się tego żartu, to powinno być to przysłowie rozbudowane trochę. Wołaj do Boga, wiosłuj do brzegu i wyrzuć Jonasza za burtę. Sposób na sukces i dotrwanie. Więc skoro jesteśmy, albo przynajmniej bywamy podobni do Jonasza, to możemy na pewno wziąć dla siebie naukę z historii o Jonaszu. Nie będzie to jałowe gadanie. Czy Księga Jonasza jest ważną księgą w Biblii? Czy jest taką, wiecie, niosącą przesłanie, które każdy wierzący człowiek powinien nosić? Ważna księga. 2 strony, 4 krótkie rozdziały. Jedno proroctwo. Jonasz wygłasza jedno proroctwo w całej księdze. Mówi, jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. Koniec. Kropka. Zamknąć cudzysłów to było słowo, które dostał od Pana. Porównując to do ksiąg proroków tak zwanych większych, 60, 50 rozdziałów, mnóstwo słowa od Pana, które się wypełniło, które się wypełnia, które jest cytowane w wielu miejscach Biblii. A tu mamy jedno proroctwo na jedno zdanie, które na dodatek się nie spełniło. Bo Niniwa nie była zburzona za 40 dni. A może chodzi o tą historię o trzech dniach we wnętrzu ryby? To przecież jest podstawowa historia. Każde dziecko ze szkółki już wie o tym, że Jonasz to ten, co był trzy dni w rybie. Tak? I po co ta historia o trzech dniach we wnętrzu ryby? Żebyśmy się mogli zastanawiać, a ci, którzy lubią się spierać, żeby się mogli spierać, czy to dosłownie należy traktować, literalnie, czy trzy tysiące lat temu czy w Morzu Śródziemnym żyły tak wielkie ryby, które mogły połknąć. Czy człowiek, no jasne, cudem Bożym, ale mógł przetrwać trzy dni w brzuchu i niestrawionym zostać? Tak? No myślę, że nie po to jest ta historia, żeby wzbudzać takie myślenie i takie spory. Czy to jest przenośne, czy dosłowne znaczenie. Jezus odwołał się do tego znaczenia i okazało się, że traktuje je w jakiś sposób przenośnie. W Starym Testamencie mamy 16 ksiąg prorockich. Każdy prorok ma od swojego imienia księgę i tam zawarte są ich proroctwa. Nie licząc dwóch ksiąg Samuela, który też był prorokiem wielkim, chociaż jego księgi raczej historyczne są. To już 17. I Pan Jezus w czterech Ewangeliach jest cytowany przez ewangelistów i mówi różne rzeczy i wymienia tylko czterech z tych 17 proroków. Dwóch bardzo krótko. Zachariasza mówi o tym, że został zamordowany przy ołtarzu. I proroka Daniela też jeden raz wymienia jego imię, kiedy Pan prorokuje o ohydzie, która wejdzie do świątyni i wspomina, że już Daniel o tym prorokował. 24 rozdział Mateusza. I jest dwóch proroków, którzy są częściej wspominani przez Jezusa. Pierwszy oczywiście to Izajasz, wielokrotnie cytowany. I drugi to jest Jonasz. Pan Jezus wymienia imię Jonasza 5 razy w Ewangelii Mateusza i 4 razy w Ewangelii Łukasza. Więc może nie jest to najmniej ważna z ksiąg prorockich, chociaż ma tylko dwie strony i 4 rozdziały i jedno proroctwo, które się nie wypełniło. Zastanawiałem się i rozważałem, dlaczego Księga Jonasza jest ważna. Dlaczego Pan daje takie słowo do zboru i co mamy dla siebie dzisiaj z tego wziąć? Co tu jest takiego, co każdy wierzący człowiek powinien wiedzieć i pamiętać, kiedy wyjdzie stąd i kiedy będzie chodzić przez następne lata swojego życia. I znalazłem takich rzeczy kilka przynajmniej. Na przykład to, że Księga Jonasza objawia nam naturę Boga, że Bóg jest łaskawy, miłosierny. To Jonasz mówi 4:2 i czytaliśmy to. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Pokazuje nam, jaki jest Bóg. Jeżeli ktoś miał obraz Boga srogiego gdzieś tam na chmurach z piorunami, jak ten rzymski Jowisz czy coś, tam przecież ci ludzie żyli w tym czasie pośród siebie. To Jonasz mówi, nie, ten prawdziwy, jedyny Bóg jest inny. To Bóg miłosierny i łaskawy, cierpliwy, który żałuje nieszczęścia, a nie powoduje nieszczęścia. I ta księga pokazuje nam też naturę człowieka, na przykładzie Jonasza. Jak to czytaliśmy, Jonaszowi bardzo się to nie spodobało, że Bóg zmienił zdanie i nie zniszczył Niniwy. Tak mu się to nie spodobało, że się rozgniewał. No, oddaje to coś istotnego także z naszej natury. Czy nie jest tak, że odczuwamy czasem satysfakcję, jak Pan Bóg ukaże takiego wielkiego grzesznika, który gdzieś tam obok nas żyje i grzeszy i nagle spotka go zasłużona kara, a zwłaszcza jeżeli grzeszył przeciwko nam. Coś tam drgnie, tak. Pan Bóg nie wytrzymał już. A mówiłem mu, inni też mu mówili. Albo odwrotnie, czy nie odczuwamy jakiegoś zawodu, kiedy takiemu się upiecze? Jest nawet cały psalm w Księdze Psalmów. Jak to jest, że bezbożny ma powodzenie? To taka ludzka natura. I tutaj też jest o tym. Ale Bóg mówi, i znowu coś dowiadujemy się o Bogu, Bóg mówi na to 4:4, czy to słuszne tak się gniewać? Czy to słuszne gniewać się z tego powodu, że nie ukarałem, nie zabiłem grzesznika, tylko dałem mu czas na upamiętanie? Dowiadujemy się czegoś. Dowiadujemy się też o Bogu, że On nie ma problemu, żeby zmienić swoje postanowienie. Tak się stało. To 3:10, rozdział 3, wiersz 10. Użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Postanowił, nie uczynił. Panu Bogu takie rzeczy się zdarzają, że postanowił i nie uczynił. Co to znaczy? Że Bóg może zmienić swoje postanowienie. A więc możemy się modlić, nawet jeżeli nam się wydaje, że Bóg już postanowił, że Bóg zamknął naszą sprawę, że to koniec, kropka tam jest postawiona. Dopóki nie dostałeś takiej jasnej wskazówki jak Paweł od Pana, nie proś mi już o to więcej. Zawsze możesz się modlić. Bo Bóg może zmienić swoje postanowienie. Nie mówiąc o tym, że nie znasz może do końca Bożego postanowienia. I tak jest najczęściej z nami. W sobie tylko wyobrażamy, że wiemy, czego chce Bóg. I druga rzecz, skoro Pan Bóg mógł zmienić swoje postanowienie, to my też czasem możemy. Jak On to zrobił, to znaczy, że to nie wstyd, nie grzech. A szczególnie, jeżeli byśmy mieli zmienić nasze postanowienie na podstawie takich pobudek jak miłość, miłosierdzie, litość, łaskawość, cierpliwość, to o czym tutaj mówi Jonasz. Wiedziałem, że taki jesteś i że zmienisz swoje postanowienie. Halleluja! Jak Bóg może, to my też możemy. Uczmy się. Dowiadujemy się też z Księgi Jonasza, że przeciwności, które nas czasem spotykają, mogą być dopuszczone przez Pana Boga, żeby nas zawrócić z jakiejś drogi, a skierować na inną drogę. Może nawet modlimy się czasem o to. Może nawet modlimy się o to słowami psalmu, bo psalm 139, 23 zawiera taką modlitwę. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. No i Pan tak kieruje, zamyka drogę nieprawą, otwiera drogę odwieczną. Kiedy dajemy Mu do tego prawo, kiedy się modlimy, On to chętnie uczyni. Więc nie zawsze buntujmy się przeciwko okolicznościom, które... Tylko zastanówmy się, czy jesteśmy na drodze odwiecznej, skoro okoliczności nam zagradzają. Czy to jest dobre, co zaplanowaliśmy? Upewnijmy się. Mamy Słowo Boże. Mamy Biblię. Możemy to skonfrontować. To może być dobry czas na zastanowienie. Czego jeszcze dowiadujemy się z Jonasza? No na przykład tego, że nie każde proroctwo musi się spełnić. I nie zawsze jak się proroctwo nie spełniło, to znaczy, że to fałszywy prorok, to nie było od Pana. Przecież tu mamy dokładnie taką sytuację. Prawdziwy prorok, słowo od Pana, przekazane wiernie i to po przynagleniu i się nie wypełniło. Bo prorok to nie jest jasnowidz, który przewiduje przyszłość i ją ogłasza, a jak się pomyli, to znaczy, że fałszywy prorok i to nie było od Pana, tylko jakiś okultysta. Prorok to jest człowiek, który przekazuje słowo, które mu dał Pan. Tam, wtedy, gdzie on jest, to, co wtedy dostał, to ma obowiązek przekazać. Wszystko. A co Bóg zrobi z tym słowem? Co Bóg zrobi z tym słowem? Izajasza 55, 11 jest napisane, co Bóg robi ze słowem. Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Jonasz przekazał proste słowo Niniwijczykom, 3:4. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Czy to słowo się wypełniło? Nie, ale za to spełniło pomyślnie swoje posłannictwo, jak czytaliśmy u Izajasza, i przyniosło owoc. Nie wróciło do tego, który je wypowiedział bezowocnie, ale przyniosło owoc. Tym owocem było upamiętanie i pokuta Niniwy. Halleluja. A więc nie każde proroctwo musi się wypełnić dokładnie, ale za to ma przynieść owoc, bo poznajemy zawsze drzewo po owocach. Więc kilka dobrych powodów, żeby mówić o księdze Jonasza, zaraz się znalazło, czytając. Ale potem patrzę, co Pan Jezus mówił, kiedy wspominał Jonasza, on jeszcze co innego miał na myśli. Przeczytajmy o tym, wybrałem takie miejsce skondensowane, to jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 38-41. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Oto tutaj więcej niż Jonasz. Więc mamy dwa odniesienia. Po pierwsze symboliczne, zapowiadające śmierć i zmartwychwstanie Pana, a po drugie bardzo, bardzo dosłowne i konkretne. Poganie z Niniwy upamiętali się na skutek zwiastowania Jonasza, czytamy. To było proste słowo, przekazane przez prostego człowieka, obcego, z innego narodu, z wrogiego narodu. Przecież Niniwa to była stolica królestwa, które najeżdżało w tym czasie Izrael, północne królestwo. Oni toczyli walki. A jednak było to Słowo Boże i Niniwijczycy je przyjęli. Proste słowo, krótko głoszone przez prostego człowieka. A tymczasem naród wybrany nie przyjął cudownej Ewangelii miłości, która była im głoszona przez 3 lata przez kogoś niezwykłego, przez charyzmatycznego nauczyciela, któremu nikt nie mógł niczego zarzucić, które było potwierdzone to zwiastowanie mocą cudów, uzdrowień, wskrzeszeń, uwalniania od złych duchów i które zostało na koniec potwierdzone jak pieczęcią zmartwychwstaniem po 3 dniach od śmierci krzyżowej. Co można jeszcze więcej zrobić, żeby przekonać takich ludzi, że to Bóg, że On mówi od Pana, jak sam wielokrotnie o sobie mówił. Ale oni do tej pory czekają na Mesjasza. Czekają dalej na Mesjasza. Nie przyjęli tego tak popartego wszelkimi dowodami zwiastowania, a tamci przyjęli coś o wiele mniejszego. A oto tutaj o wiele więcej niż Jonasz, mówi Jezus w innym miejscu. Ale nie przyjęli. Więc jeżeli my, którzy poznaliśmy Słowo Boże, którzy doświadczyliśmy niejednokrotnie żywego Boga, którzy byliśmy świadkami albo sami przeżywaliśmy w naszym życiu obecność i działanie Ducha Świętego, jeżeli my na przykład zaczniemy zamykać nasze oczy na coś, co tu jest napisane, bo nam akurat trochę to nie odpowiada, bo to wolimy do Tarszysz, a nie do Niniwy, albo zaczniemy zamykać nasze uszy, bo kto dotrze do nas takie słowo, które powie: nie, 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 nie w tą stronę, tamtą stronę. Przekonuje Cię Bóg swoim słowem, ale Ty już wiesz lepiej, więc zamykamy, zamykamy. Co robimy z tym słowem, które do nas dociera? No lekceważymy to słowo, a Jezus mówi, że ono nas osądzi za to. Ewangelia Jana 12:48. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego, słowo, które głosiłem. Sądzić go będzie w dniu ostatecznym. I to jest to, o czym mówił Jezus a propos księgi Jonasza. Więc jeszcze inne, ważne, mocne przesłanie z księgi Jonasza. A jednak, kiedy czytałem tą księgę i modliłem się, to wyraźnie odczułem, że Duch Święty dzisiaj co innego chce mówić do zboru z tej księgi. To wszystko są ważne rzeczy. Zapamiętajcie je, ale dzisiaj skupcie się na tym, co jest w 2 rozdziale. Może przeczytamy jeszcze raz 2 rozdział. Damy radę. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie spośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Pierwszy rozdział to opis powołania i upadku sługi Bożego, aż do zgubnego końca, aż znalazł się we wnętrzu ryby. Ale potem czytamy, że kiedy był już zgubiony, a dotyczyło to zarówno jego duszy, jak i ciała, wtedy nastąpił przełom. Jak przyszedł przełom? Jest napisane. Przełom przyszedł przez modlitwę. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga, z wnętrzności ryby. Jonasz zaczął się modlić, lepiej późno niż wcale. Wtedy, kiedy inni się modlili na statku, on się jeszcze nie modlił. Kiedy go zachęcali, on się nie modlił. Kiedy go wyrzucali do morza, się nie modlił. Ale we wnętrzu ryby napisane jest, że Jonasz zaczął się modlić. Co to znaczy z wnętrzności ryby? Po pierwsze, modlił się, choć sytuacja była beznadziejna. Modlił się, jak czytamy w wersie trzecim, z głębi krainy umarłych, czyli uznał, że już po nim, że nie żyje. Modlił się, chociaż był utopiony. Wiersz czwarty, wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Utonąłem, ale się modlę. Modlił się, chociaż uważał się za pochowanego już, pogrzebanego. Wiersz siódmy, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Ale się modlił. I po drugie, modlił się, chociaż zdawało mu się, że już się nie ma po co modlić. Że jego nieposłuszeństwo, że jego upór go przekreśliły w Bożych oczach. 2:5 czytamy. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Po prostu utraciłem prawo, żeby się modlić do Ciebie. Tak? Jestem wygnany i nie mogę nawet spojrzeć w tę stronę. A jednak się modlił. Modlił się mimo wszystko. Modlił się pomimo tego, że sytuacja była beznadziejna i wydawało mu się, że to koniec. Modlił się, chociaż myślał, że nie ma już czego szukać przed Bożym obliczem. A jednak się modlił. To znaczy modlić się z wnętrza ryby. Z wnętrzności ryby. A jak Jonasz się modlił z wnętrzności ryby? No czytamy, że nie biadolił. Nie uprawiał tego, co Jezus nazwał w innym miejscu wielomóstwem. Jak zaczynamy czytać, to co chwilę widzimy odnośnik. Jak otworzymy nasze Biblię, to co wers z Jonasza, to jest przypis do psalmu. Następny wers Jonasza, przypis do psalmu. Psalm 121, psalm 42:8, psalm 31:23, psalm 69:2-3, psalm 69:15-16. Nie zanudzam was, mam nadzieję. Chcę powiedzieć, że każde to słowo, które wypowiadał Jonasz, to słowo było podparte w Słowie Bożym. Jonasz się modlił, cytując słowa psalmów. Na przykład 2:3 Jonasza, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, a psalm 121 mówi, do Pana wołałem w swej niedoli i wysłuchał mnie. Jonasz pamiętał, co tam jest napisane w 120. Albo Jonasza 2:8, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. A psalm 18:7 czytamy, w niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło do Niego. Jonasz znał Słowo Boże. I nawet jeżeli nie cytował go dosłownie, nie znał na pamięć wyraz po wyrazie, jak to idzie, to wiedział i pamiętał, co tam jest napisane. I mało tego, chwytał się tych obietnic, które są w Słowie Bożym. One były zapisane w Słowie Bożym, a on się na nie powoływał. I powoływał się na Bożą wierność. I dalej dziękował Bogu za wypełnienie Bożych obietnic, które są napisane w Słowie Bożym, chociaż był jeszcze we wnętrzu ryby. Dziękował Bogu za wypełnienie Bożych obietnic, będąc we wnętrzu ryby. Czyli dziękował przez wiarę w to, co jest napisane, zanim zobaczył to na swoje oczy. Tak się modlił Jonasz. I Psalm 50, 14 mówi tak. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje i wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Słowo Boże daje nam prawo. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. I Jonasz to zrobił, a nawet powołał się na ten właśnie znów fragment pisma. I rozdział 2, wiersz 10 mówi, lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. I Jonasz to robi. I czytamy na koniec 10 wersu, że co się stało? Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Cudowne wybawienie od Pana. Kto by to mógł wymyśleć? Wierzę, że Duch Święty dzisiaj mówi, tu na tym miejscu, mówi do każdego, kto jest w trudnej sytuacji, kto jest w bardzo trudnej sytuacji, albo kto jest w beznadziejnej sytuacji, a w każdym razie tak mu się wydaje, do każdego, kto przechodzi przez ciemną dolinę, ale także wierzę, że to jest słowo jakby na zapas do każdego z nas, do każdego wierzącego, które jeżeli będzie ci kiedyś potrzebne, to Duch Święty ci je przypomni, bo taka też jest obietnica w Słowie Bożym. Duch Święty przypomni nam, ale musimy je znać, żeby nam przypomniał. Więc dzisiaj je też poznajemy po to, żeby nam przypomniał. Moją modlitwą jest, Panie, nie chcę nigdy potrzebować tego. Nie chcę sobie nigdy tego przypominać. Nie pozwól, żebym się znalazł we wnętrzu rybie. Amen. Dobra modlitwa. Ale to jak się cofniemy krok wcześniej, to powinniśmy się modlić. Panie, nie pozwól, żebym poszedł do Tarszysz, kiedy wysyłasz mnie do Niniwy. To też, ale tu o takiej modlitwie czasem zapominamy. Ale gdybyśmy się znaleźli we wnętrzu ryby z jakiegokolwiek powodu, to Duch Święty nam przypomni, że jest czas we wnętrzu ryby, żeby się modlić. I ta modlitwa ma pewną, ma pewną moc, która jest tu opisana w Księdze Jonasza. I jest opisane, jak on to robił i dlaczego, i jak Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Może ta sytuacja dotyczyć naszego życia duchowego, może dotyczyć naszego życia doczesnego, może dotyczyć obu sfer naraz, nie wiem, ale jeżeli wydaje ci się albo wyda ci się, że utonąłeś, że fale się nad tobą przewalały, że jesteś już pogrzebany i zawory ziemi nad tobą się zamknęły, jak mówił Jonasz, to zacznij się modlić. Jesteś we wnętrzu ryby i zacznij się modlić tak jak Jonasz we wnętrzu ryby. Bo przełom przychodzi przez modlitwę, więc zacznij się modlić. To dzisiaj mówi Duch Święty do zboru. Nawet jeśli ktoś nie jest w stanie ukorzyć się przed Bogiem, bo tak było z Jonaszem. Tam jeszcze dopóki był na okręcie, szedł w zaparte. Niech się zacznie modlić, bo nawet w tej sprawie przełom przychodzi przez modlitwę. Przypominam sobie książki, które czytałem o tych gangsterach z Nowego Jorku. Nicky Cruz opowiada, Krzyż i sztylet. Kiedy ci młodzi bandyci dali się w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby zacząć w ogóle się modlić. To żaden z nich nie wiedział, nie miał pojęcia, dokąd ich ta modlitwa zaprowadzi. Żaden z nich tego nie planował, że ta modlitwa przyprowadzi ich do upamiętania, do pokuty, do zawierzenia swojego życia Panu, że skutkiem tej modlitwy będzie wieloletnia służba Bogu. Nikt z nich tego nie planował. Oni się zaczęli modlić w tej czarnej dziurze, w której byli. Mordercy, złodzieje, bandyci z bronią po kieszeniach upchaną. Wszyscy się bali tam pójść, do tych slumsów, a ten człowiek poszedł i zachęcił ich do modlitwy. Chociaż zacznij się modlić, a Bóg zrobił resztę. Więc nawet w tej sferze przełom przychodzi przez modlitwę. I nawet jeżeli komuś się wydaje, że Bóg już zdecydował, że Bóg zamknął twoją sprawę, to zacznij się modlić. Bo po pierwsze może Bóg wcale jeszcze nie postanowił, a po drugie Bóg też zmienia swoje postanowienie. Bóg jest w stanie zmienić swoje postanowienie, dlatego że jest miłosierny i łaskawy. On jest swoim Panem. Nie ma innego Pana. On nie boi się, co napiszą o nim gazety prorządowe albo przeciwkorządowe, jaką mu laurkę wystawią. Jest suwerenny w swoich decyzjach. Jeżeli zmieni swoje zdanie, to zrobi inaczej. Bo zmienił swoje postanowienie, tak jak zmienił w sprawie Niniwy. Nie bójmy się tego, tylko módlmy się, nawet kiedy nam się wydaje, że jest już po sprawie. I nawet jeżeli obawiamy się, że nasza przeszłość albo nasza teraźniejszość, że nasze myśli, że nasze uczynki, że nasza podstawa oddzieliła nas i oddziela nas od Boga w taki sposób, że czujemy się wygnani sprzed Jego oczu, jak czuł się Jonasz. W taki sposób, że wiemy, że nie mamy prawa wznosić w ogóle wzroku w Jego stronę, tak jak czuł to Jonasz. To jednak zacznij się modlić, mówi księga Jonasza. Zacznij się modlić, a zobaczysz, że się mylisz. I po trzecie, weź Biblię. Weź Biblię i czytaj. Czytaj, co jest napisane w Słowie Bożym i niech Słowo Boże cię prowadzi w tej modlitwie. Bo powołując się na Boże obietnice, które poznajemy w Słowie Bożym, pokazujemy, że uwierzyliśmy temu, który te obietnice złożył. Więc weź Słowo Boże, czytaj Boże obietnice, uwierz Mu i módl się przez wiarę. To jest zachęta z Księgi Jonasza. I przez wiarę, dziękując za Jego wierność, dziękując za to, że On jest wierny, nawet kiedy my już dawno nie dochowaliśmy wierności, już dawno upadliśmy, odpadliśmy czy cokolwiek, ale On jest wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Więc skoro bierzemy Bożą obietnicę zapisaną w Słowie Bożym i uwierzymy Mu, że On wypełnia swoją obietnicę i powołujemy się na nią, to przykład Jonasza pokazuje, że Bóg za tym staje. I zacznijmy Mu dziękować, nawet jeżeli jeszcze jesteśmy we wnętrznościach ryby, nawet jeżeli nie widzimy jeszcze rozwiązania, dziękujmy Mu. Nie przez biadolenie, ale przez uwielbienie wyszedł Jonasz z wnętrza ryby. Halleluja. Uczmy się od Jonasza. I nie poddawajmy się. Człowiek się poddaje, bo myśli, że już przepadł. A tu księga Jonasza mówi, módl się. Jesteś we wnętrzu ryby, to się módl. Nie przepadłeś, bo jesteś tylko we wnętrzu ryby. Módl się. Kiedy się poddajemy, wtedy przegrywamy. Tak? A potem mówimy na przykład, że no, taka była Boża wola. A skąd wiesz, jaka była Boża wola? Po prostu się poddałeś zawczasu. Nie? Może. Jak taka jest Boża wola, to dowiesz się. Nie ma problemu. Dowiesz się. Jeżeli taka jest Boża wola i Bóg to zrobi, dowiemy się na pewno, co Bóg zrobi. Nie musimy się o to martwić. Ale dopóki jesteśmy tylko we wnętrzu ryby, to Pan mówi, zacznij się modlić. Kiedy się poddajemy pokusie, to przegrywamy z pokusą i grzeszymy. Kiedy się poddajemy chorobie, przegrywamy z chorobą. I umieramy. Tak się dzieje. Szpitale pełne są ludzi, którzy się poddali i umierają. Nie tylko tych, którzy się nie poddali. Takich jest mało. Ale kiedy zaczynamy się modlić, to znaczy, że się jeszcze nie poddaliśmy. I słusznie, bo dla Boga nigdy nie jest za późno. Dzięki temu, że zaczął się modlić, Jonasz nie zginął i Jonasz nie zgubił swojej duszy. A był na tej drodze. Tak jak na przykład Judasz. Zastanowiłem się, co by się stało, gdyby Judasz, zanim targnął się na swoje życie, gdyby się zaczął modlić. Czemu nie zaczął się modlić? Czy nie było już wybaczenia dla Judasza? Nie dowiemy się, bo nie zrobił tego. Tylko dlatego się nie dowiemy, że tego nie zrobił. A przecież był Panem swojej woli, bo Bóg daje wolną wolę każdemu człowiekowi. Nawet Judasz mógł zacząć się modlić, ale nie zrobił tego. Ale za to Jonasz to zrobił. I wiemy, co się stało dalej z Jonaszem. Jonasz zaczął się modlić. Więc jeśli zorientujesz się, że jesteś we wnętrzu ryby, to znaczy uznasz, że twoja sytuacja jest beznadziejna i znikąd pomocy. Albo Będziesz myślał, że Bóg już na pewno z tobą skończył i nie ma nic wspólnego, tak jak ty z Nim, albo jedno i drugie naraz, to zacznij się modlić. Jeśli zorientujesz się, że jesteś we wnętrzu ryby, zacznij się modlić, mówi Duch Święty. Jonasz zaczął się modlić dopiero we wnętrzu ryby, a modlitwa z wnętrza ryby przyniosła przełom, przyniosła ocalenie. I Jonasz nie tylko nie zginął, Jonasz nie tylko nie został potępiony, ale Jonasz wykonał Boży plan i ten plan przyniósł piękny i dobry owoc. Upamiętanie, nawrócenie całego miasta, o którym czytamy, że tam było 120 tysięcy ludzi. I to jest to, co dzisiaj Duch Święty mówi do zboru. Niech to słowo zapadnie w nas, bo może kiedyś okazać się potrzebne. A jeżeli jest ktoś, kto dzisiaj się czuje, jakby był we wnętrzu ryby, to też, bracie i siostro, masz Pana i masz Kościół, w którym jesteś, którego powołaniem i zadaniem jest też, żeby stanąć razem z tobą w tej modlitwie. Więc jeżeli jest ktoś, kto się czuje jak we wnętrzu ryby, to dzisiaj chcemy się o niego modlić. Czy jest ktoś taki, kto potrzebuje dzisiaj takiej modlitwy z wnętrza ryby, żebyśmy mogli stanąć razem z nim? Chodź, siostro, będziemy się o ciebie modlić, tak jak potrafimy. Tak jak potrafimy. Powstańmy wszyscy, żeby sama nie wstawała. Jeżeli jest coś jeszcze, niech przyjdzie do Pana i niech woła z wnętrza ryby do Pana, żebyśmy mogli wołać razem z Nim, razem z nią, do Boga, który jest łaskawy i miłosierny, który jest cierpliwy, który wysłuchuje, który złożył tyle obietnic nam dał Pan, one są zapisane w tym Słowie. Będziemy się na nie powoływać, będziemy wołać do Pana, który jest wierny. Amen. Amen.